Uśmiechnijcie się, drodzy bracia i siostry. Piękny dzień dzisiaj mamy. Ale nie tylko dlatego, że pięknie świeci słońce, ale dlatego, że Emanuel, Bóg z nami. To taka niezwykła prawda, którą już tak wiele razy słyszeliśmy, że nie robi na nas większego wrażenia. Ale właśnie Pan Jezus został tak zapowiedziany przez proroków. Emanuel. Kiedy Bóg przychodzi do człowieka. I dzisiaj możemy to już przeżywać, gdy przeżywamy Jego obecność, gdy możemy słuchać Bożego Słowa, gdy możemy się modlić. To jest niezwykłe. Moi drodzy, przygotowałem dzisiaj Boże Słowo, z którym chciałbym z wami się dzielić. Ale chyba tak jak zwykle jest ono tak blisko i tak integralnie związane z tym, co przeżywam na co dzień, czym żyję, czym się karmię. I dlatego zacznę od psalmu 40. i pierwszych czterech wersetów. Przeczytam te cztery wersety, natomiast jest to psalm Dawida, choć tak bardzo dokładnie. Prawie każde słowo opisuje sytuację i uczucia, i myśli, które towarzyszyły mi w ostatnich dniach. Z tęsknotą czekałem na Pana, a skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie ze strasznego dołu i z błota grząskiego i postawił moje stopy na skalę i umocnił moje kroki. I włożył w moje usta nową pieśń, chwałę dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ulęknie się i zaufa Panu. Błogosławiony człowiek, który pokłada w Panu swoją nadzieję. Może do tego miejsca na razie. Towarzyszył mi ostatnio taki czas, w którym czułem się bardzo słaby. Potrzebowałem wsparcia, modlitwy. Potrzebowałem Bożego posilenia. I może nie wpadłem w jakieś grząskie błoto grzechu albo w jakieś straszne tarapaty wielkiego dołu. Jednak czułem się taki bezsilny i taki bezradny w stosunku do wyzwań, które są przede mną. Do każdego codziennego dnia. Nie wiedziałem jak i w którą stronę kierować moje kroki. Lecz On postawił stopy moje na skalę i umocnił moje kroki. Włożył w moje usta nową pieśń. Czym jest ta nowa pieśń? O tym za chwilę. Na pewno jest to pieśń na chwałę i uwielbienia naszego Boga. I powiem tylko tak bardzo krótko. W tą środę podróżowałem samochodem przez kilka godzin do Łodzi z powrotem. I w pewnym momencie taka myśl przyszła. Może byśmy posłuchali jakiegoś kazania. I proszę Dawida, mojego syna, włącz coś. I włącza. Bez żadnych moich sugestii włączył usługę naszego brata Marka z wielkanocnej niedzieli. albo krótko po Wielkanocy, nie wiem dokładnie, kiedy to było. I już raz słyszałem to słowo, jednak nie protestowałem i słucham. I słuchajcie, wtedy to do mnie nie dotarło. Ale w tym słowie przyszedł do mnie Pan Jezus, jak do niewiernego Tomasza, który stracił swoją wiarę. I powiedział: nie wątp, ale wierz. Możesz zobaczyć moje przebite ręce, mój przebity bok. Zobacz, co dla ciebie zrobiłem. I w czasie tej usługi, moi drodzy, niezwykła Boża obecność i Boże dotknięcie przemieniło w jednej chwili moje myślenie. Zrozumiałem, że do tak słabego i niewierzącego człowieka przyszedł Pan do mnie. Specjalnie do mnie przyszedł, aby powiedzieć: nie wątp, lecz wierz. Zaufaj. I to mnie podniosło. Błogosławiony człowiek, który pokłada w Panu swoją nadzieję. I o tym będziemy dzisiaj czytać. A tak na początek właśnie tymi słowami krótkiego świadectwa chciałem się podzielić. Bo Bóg jest z nami. Emanuel. Bóg żywy. Dotyka. Przychodzi. I to, co słabe, posila. Wyciąga nas z błota niewiary, z wątpienia i umacnia nasze kroki. Także możemy iść dalej. I to jest niesamowite. Moi drodzy, uśmiechnijcie się. To jest niesamowite. To jest wielkie. Bóg z nami. Otwórzmy może drugą księgę Kronik. Historia, która tam jest opisana, znajdujemy ją w 20 rozdziale drugiej księgi Kronik. Przez to, że jest dosyć długa i nie aż tak znana, postaram się większość tej historii przeczytać. Druga księga Kronik, rozdział 20, od początku. Potem na wojnę przeciwko Jehoszafatowi wyruszyli synowie Moabu i synowie Amona, a wraz z nimi niektórzy mieszkańcy z Amonitami. Wtedy jacyś ludzie przyszli do Jehoszafata i powiedzieli do niego: nadciąga przeciwko tobie wielki tłum zza morza, z Syrii, a oto są w Hasesontamar, to jest w Engedii. Jehoszafat więc uląkł się i postanowił szukać Pana i zapowiedział post w całej Judzie. Wówczas lud Judy zgromadził się, aby szukać Pana, i zeszli się także ze wszystkich miast Judy, aby szukać Pana. Jehoszafat stanął pośrodku zgromadzenia Judy i Jerozolimy w domu Pana przed nowym dziedzińcem i powiedział: Panie, Boże naszych ojców, czy Ty nie jesteś sam Bogiem na niebie? Czy nie Ty panujesz nad wszystkimi królestwami narodów? Czy nie w Twoich rękach jest moc i siła, także nie ma nikogo, kto by się mógł ostać przed Tobą? Czy to nie Ty, nasz Boże, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem Izraelem i dałeś ją potomstwu Abrahama, swojego przyjaciela na wieki? Zamieszkali w niej, zbudowali Ci w niej świątynię dla Twojego imienia, mówiąc: jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz, pomsty, zaraza albo głód, a staniemy przed tym domem i przed Tobą, gdyż Twoje imię przebywa w tym domu, i zawołamy do Ciebie w naszym ucisku, wtedy wysłuchasz nas i wybawisz. Oto teraz synowie Amona i Moabu oraz lud z góry Seir, przez których nie dopuściłeś Izraelowi przejść, gdy szedł z ziemi Egiptu, także ominęli ich i nie wytracili, oto jak nam się odpłacają. Przyszli, aby wyrzucić nas z Twojego dziedzictwa, które nam dałeś w posiadanie. O nasz Boże, czy nie osądzisz ich? Nie mamy bowiem żadnej mocy przeciw tak wielkiemu mnóstwu, które przyszło na nas i nie wiemy, co mamy czynić, ale zwracamy nasze oczy ku Tobie. A cały lud stał przed Panem w małym dziedzińcu z małymi dziećmi, żonami i synami. Wówczas pośród zgromadzenia Duch Pana stąpił na Jehaziela, syna Zachariasza, synów Asafa, który powiedział: słuchajcie wszyscy z Judy i mieszkańcy Jerozolimy, ty królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan. Nie bójcie się, ani nie lękajcie się tego wielkiego mnóstwa, bo nie wasza jest to walka, ale Boża. Jutro ruszajcie przeciwko nim. Oto będą iść zboczem góry Sis i znajdziecie ich na końcu potoku przed pustynią Jeruel. Nie wy będziecie się potykać w bitwie. Stawcie się, stójcie i oglądajcie wybawienie Pana nad wami, o Judo i Jerozolimo. Nie bójcie się, ani się nie lękajcie. Jutro wyruszajcie przeciwko nim, a Pan będzie z wami. I od 20 wersetu. Wstali potem wczesnym rankiem i wyruszyli na pustynię Tekoa. A gdy ruszyli, Jehoszafat stanął i powiedział: słuchajcie mnie, Judo i mieszkańcy Jerozolimy. Wierzcie Panu waszemu Bogu, a będziecie bezpieczni. Wierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Potem naradził się z ludem i ustanowił śpiewaków dla Pana, by Go chwalili w ozdobie świętobliwości i szli przed wojskiem, mówiąc: wysławiajcie Pana, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie. A w tym czasie, gdy oni zaczęli śpiewać i chwalić Pana, Pan zastawił zasadzkę na synów Amona i Moabu oraz na mieszkańców góry Seir, którzy przyszli przeciw Judzie i zostali pobici. Na razie do tego miejsca. Wiemy o tym, że Jehoszafat był Bożym człowiekiem. Królem, którego Bóg używał i którego prowadził. Jednak w pewnym momencie przychodzi zła wiadomość. Jacyś ludzie mu o niej donoszą. Nadciąga przeciwko tobie wielki tłum zza morza. I tą złą wiadomością, tej złej wiadomości towarzyszył strach. I tak często się dzieje, gdy dociera do nas zła wiadomość. Często wystraszymy się albo zaczynamy się bać, gdyż ten tłum, jak wiemy dobrze, nie przyszedłby towarzysko spotkać się z Izraelem, lecz przyszli ich pokonać, przyszli wytracić, przyszli zburzyć ich miasta, przyszli zawładnąć ich ziemię, przyszli wziąć w niewolę ich dzieci i żony. Tak się wtedy działo. Dlatego Jehoszafat uląkł się. Lecz w tym wszystkim zrobił jedną bardzo ważną rzecz. Bardzo dobrą rzecz. Wybrał najlepsze rozwiązanie. Otóż przyszedł do Pana. Zawołał do Pana. Zgromadził lud. I w poście, i w modlitwie stanęli przed Panem. Post to taka szczególna modlitwa naszego ciała. Gdy kiedyś uczniowie Pana Jezusa zapytali, albo gdy faryzeusze zapytali, dlaczego Twoi uczniowie nie poszczą, Pan Jezus powiedział, że teraz, gdy jestem z nimi, nie muszą pościć, gdy jest z nimi oblubieniec. Ale gdy On odejdzie, wtedy pościć będą. I to jest wskazówka dla nas, że możemy i powinniśmy pościć. W chwilach trwogi i strachu, gdy boimy się, gdy wielki i wrogi lud nadciąga, albo to jakiś poważny problem, albo choroba, albo coś bardzo przykrego nas dotyka, możemy się modlić i pościć przed obliczem Pana. I Jehoszafat zanosi taką głośną, publiczną modlitwę. Panie Boże naszych ojców, czy Ty nie jesteś sam Bogiem na ziemi i czy nie Ty panujesz nad wszystkimi królestwami narodów? Czy nie w Twoich rękach jest moc i siła? Ta modlitwa zaczyna się od wywyższenia Boga, od wyznania i uznania, że Bóg jest jedyny, wielki i wszechmogący. Trochę przypomina mi modlitwę, którą Pan Jezus uczył swoich uczniów, a która zaczyna się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Ta modlitwa wywyższa Boga i wyznaje Go jako Króla Królów i Pana Panów. Lecz dalej zapisane jest tak: czy to nie Ty, nasz Boże, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem Izraelem? Dalej król Jehoszafat wspomina, co Pan uczynił dla Izraela. Wspomina dawne dzieje, wspomina dawne cuda i znaki. Przywołuje Boże działanie. Przypomina ludowi, przypomina sobie. Mówi o tym Bogu. O tym, jaki był w przeszłości, jak wielkich i niezwykłych rzeczy dokonał. Czytamy w kolejnej części tej modlitwy o świątyni. I zawołamy do Ciebie w naszym ucisku, wtedy wysłuchasz nas i wybawisz. Powołuje się na Boże obietnice. Powołuje się na Boże drogowskazy, na Boże wskazówki, w których Bóg obiecuje, gdy przyjdzie miecz, albo zaraza, albo głód, i gdy będziemy się modlić, wtedy wysłuchasz nas i wybawisz. Król w ten sposób przed ludem głośno manifestuje, jak dobry jest Bóg, jak wielki i potężny, jakich rzeczy dokonał, i wspomina o obietnicach, które dotyczą również dnia dzisiejszego. Mam wrażenie, że buduje wiarę w sercach tych Izraelitów, którzy go słuchają, ale również buduje wiarę i w naszych sercach, bo również możemy wyznać naszego Boga, który jest z nami, Emanuel, Jego imię. Możemy wyznać naszego Boga jako tego, który jest Królem Królów i Panem Panów, jest naszym Panem, który uczynił dla nas tak wiele niesamowitych rzeczy, który w historii naszego życia tak wiele razy wyciągnął nas z tego grząskiego błota i z tego dołu zagłady i postawił nasze nogi na skalę. i sprawia, że możemy powoływać się na Jego obietnice, które dzisiaj są również aktualne. Jedną z takich, bo jest ich oczywiście wiele, ale jedną z takich chciałbym przeczytać, która zapisana jest w Psalmie 50, a która tak blisko związana jest z tym tematem. Werset 15 Psalmu 50. I wzywaj mnie w dniu utrapienia, wtedy Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. Wzywaj mnie w dniu utrapienia, obiecuje Pan Bóg. Wtedy Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. Modlitwa Jehoszafata wzbudza wiarę w sercach słuchających Izraelitów. Wzbudza wiarę i zaufanie. Również demaskuje zamiary wroga. Przyszli, aby wyrzucić nas z Twego dziedzictwa, które nam dałeś w posiadanie. Wróg nasz, przeciwnik, nieprzyjaciel przychodzi, aby pozbawić nas dziedzictwa. Tak jak i w tej sytuacji i w tej historii, którą czytamy, tak i w naszym codziennym życiu. Naszym dziedzictwem, dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, jest życie wieczne. Jest życie zwycięskie tutaj na ziemi. Jest życie ponad strachem, ponad niepowodzeniem, ponad klęską. Naszym dziedzictwem jest życie wieczne, które nam Pan przyobiecał. Naszym dziedzictwem są wszystkie te cudowne obietnice zapisane w tym Słowie. I jeszcze wiele rzeczy można by w tym miejscu powiedzieć. Jednak diabeł przychodzi, aby to ukraść. Przyszli, aby wyrzucić nas z Twojego dziedzictwa, które nam dałeś w posiadanie. Drogi przyjacielu, drogi bracie i droga siostro, nigdy nie możemy pozwolić na to, aby diabeł ukradł nasze dziedzictwo. Ten cudowny przywilej należenia do naszego Pana, dziedziczenia tych cudownych obietnic i tych cudownych wskazówek do naszego życia zapisanych w Bożym Słowie. Dalej czytamy o tym, że król Jehoszafat modli się i wyznaje swoją słabość. Nie mamy bowiem żadnej mocy przeciw tak wielkiemu mnóstwu, które przyszło na nas i nie wiemy, co mamy czynić. To szczere wyznanie, wypływające z rzeczywistości i z jego serca, podobało się Bogu. I podoba się także wtedy, gdy jesteśmy skłonni i zdolni do tego, aby wyznać: Panie, to wszystko jest zbyt trudne dla mnie. Ja sam nie jestem w stanie sobie z tym problemem poradzić. Jest on dla mnie zbyt wielki, zbyt potężny, a ja nie wiem, co robić. Moi drodzy, myślę, że wiecie o tym, ale nawet jako wierzący z wieloletnim stażem nie musimy się bać i wstydzić. Przyznać: nie wiem, co robić. Jeśli naprawdę nie wiemy, nie musimy udawać bardzo mocnych i duchowych ludzi. Jeśli naprawdę nie wiemy, możemy się do tego przyznać. Bóg i tak widzi nasze serce. Bóg i tak rozumie. I ostatnia rzecz. Wyznaję, ale zwracamy nasze oczy ku Tobie. Niech to będzie jedynym wyjściem i rozwiązaniem, które w ogóle bierzemy pod uwagę, kiedy przychodzą trudne sytuacje i kiedy przychodzą ciężkie doświadczenia, próby naszej wiary albo niesprzyjające okoliczności, ale zwracamy nasze oczy tylko ku Tobie, Panie, gdyż On jest z nami, Emanuel. Zwracamy nasze oczy zawsze w stronę Pana, gdy jesteśmy bezsilni i gdy nie wiemy, co robić. To bardzo ważne. Aby nie było tak, że najpierw szukamy wszędzie indziej, a nasz Pan gdzieś z boku stoi i czeka zasmucony. Jak długo jeszcze będziesz czekał? Jak długo jeszcze będziesz szukał? Jak długo będziesz jeszcze próbował metod, które są metodami tego świata, metodami ludzkimi, Twoimi? Przyjdź od razu. Przyjdź bezpośrednio do mnie. Jestem z Tobą. I zobaczcie, co się wydarzyło. Wskutek tej szczerej i prawdziwej modlitwy. Wówczas w wersecie 14 pośród zgromadzenia Duch Pana zstąpił. Duch Pana zstąpił i dzięki prorokowi Jehazielowi odkryta została nowa rzeczywistość. Kiedy przychodzi Duch Święty, zawsze pokazuje rzeczywistość od strony Pana Boga. Jak On to widzi. Dotychczas i w tej historii, i w wielu naszych historiach codziennych widzimy rzeczywistość tylko z naszej strony. Widzimy ją tak, jak widzą ją nasze oczy. Jednak gdy przychodzi Duch Święty, wtedy rzeczywistość zaczynamy widzieć inaczej. Przynosi Boże spojrzenie. Duch Święty przynosi Boże widzenie i daje instrukcje. I tak jak od strony człowieka sytuacja wyglądała beznadziejnie, tak od strony Boga wyglądało to zupełnie inaczej. Słuchajcie wszyscy z Judy i mieszkańcy Jerozolimy i ty, królu Jehoszafacie. Moi drodzy bracia i siostry, słuchajcie. Tak mówi do was Pan. Nie bójcie się ani nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, bo nie wasza jest to walka, ale Boga. Jeśli jesteśmy po stronie Bożej, jeśli nazywamy się Bożymi dziećmi, nie jest to nasza walka, ale Boża. Nie bójcie się i nie lękajcie. Takie słowa dzisiaj, przepraszam, wierzę, że Duch Boży kieruje do naszych myśli i do naszych serc. Nie bójcie się i nie lękajcie. Czytamy dalej. Nie wy będziecie się potykać w tej bitwie. Stawcie się, stójcie i oglądajcie wybawienie Pana nad wami, o Judo, Jeruzalemie. To prawda, nie zawsze tak było. I gdybyśmy prześledzili historię wszystkich bitew opisanych na kartach Bożego Słowa, czasami lud Boży również angażował się w tą bitwę. Jednak jego rozstrzygnięcie tej bitwy i każdej wojny należało do Pana. I wtedy, gdy Pan wyruszał z wojskami Izraela, nie znalazłem opisu takiej bitwy, aby Izrael wrócił z pola bitwy pokonany. Jeśli taką znajdujecie gdzieś, to przynieście mi ją po nabożeństwie pokazać albo opowiedzcie o niej. Ale ja takiej nie znajduję. Gdy Izrael wyruszał z Panem, albo gdy Pan wyruszał z nimi, zawsze odnosili zwycięstwo. To jest zapowiedzią tego cudownego zwycięstwa, które zawsze możemy odnosić w Panu Jezusie Chrystusie. Jak mówi jedno Boże Słowo, lecz Bogu niech będą dzięki, który zawsze daje nam zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Tak mówi Boże Słowo. Nie wy będziecie się potykać w tej bitwie. Nie bójcie się, ani się nie lękajcie. Jutro wyruszajcie przeciwko nim, a Pan będzie z wami. Kilkakrotnie słyszymy tutaj ostrzeżenie. Nie bójcie się i nie lękajcie. Z jednej strony zachętę, ale również przypomnienie o tym. Nie bójcie się i nie lękajcie, gdyż Pan daje zwycięstwo. I Pan tym razem również dał zwycięstwo. Jeszcze król przed samą bitwą mówi takie słowa. Przed tym, zanim wszystko się rozpoczęło. Wierzcie Panu, waszemu Bogu, a będziecie bezpieczni. Wierzcie Jego prorokom, a poszczęci się wam. To jest końcówka wersetu 20. Wierzcie Panu, waszemu Bogu, a będziecie bezpieczni. Moi drodzy, moja usługa dzisiejsza jest właśnie wokół tego. Wierzcie Panu, a będziecie bezpieczni. Zaufajcie i nie bójcie się. Bo On jest z wami. Ludu Boży, Kościele, bracia i siostry, przyjaciele. On jest z tymi, którzy Mu ufają, którzy na Nim pokładają swoją ufność i w Nim pokładają swoją nadzieję. Potem naradził się z ludem i ustanowił śpiewaków dla Pana, by go chwalili w ozdobie świętobliwości i szli przed wojskiem, mówiąc: wysławiajcie Pana, bo na wieki trwało Jego miłosierdzie. A w tym czasie, gdy oni zaczęli śpiewać i chwalić Pana, Pan zastawił zasadzkę na synów Amona i Moabu oraz na mieszkańców z góry Seir, którzy przyszli przeciw Judzie i zostali pobici. Zwróćmy uwagę na moment, w którym to się wszystko wydarzyło. A gdy oni zaczęli śpiewać i chwalić Pana. To wszystko jeszcze wydarzało się przed zwycięstwem. Jeszcze wróg był w pogotowiu do bitwy. Jeszcze było ich widać, jak wiele, wiele tysięcy ich jest i jak są dobrze uzbrojeni. Moi drodzy, myślę, że to jest właśnie ta nowa pieśń. Ta nowa pieśń, którą oni zaśpiewali, pieśń odkupionych, wyratowanych przez wiarę. Bo jeszcze zwycięstwo nie nastąpiło, gdy oni zaczęli śpiewać. Ale tego rodzaju zwycięstwa, widać, podobają się Panu Bogu. Bo w wielu miejscach możemy o nich czytać. Gdy Izrael był pod Jerycho, sytuacja wyglądała podobnie. Gdy Paweł i Sylas byli w więzieniu i gdy śpiewem wielbili Boga, sytuacja wyglądała podobnie. Gdy Piotr był uwięziony, on sobie akurat spokojnie spał. Ale sytuacja wyglądała podobnie. Przyszedł anioł i go wyprowadził pomimo zamkniętych drzwi. I to jest bardzo ważna rzecz, którą chciałbym, byśmy dzisiaj nauczyli się z tej lekcji. Zaufanie Panu. Powierzenie Mu wszystkiego i na 100%. Jeśli jeszcze nawet nie widzimy zwycięstwa, abyśmy mogli oddać Mu chwałę i śpiewać, bo na wieki trwa Jego łaska i Jego miłosierdzie. A gdy oni zaczęli śpiewać, Pan zastawił zasadzkę. I czytamy później o tym, że jeden przeciwko drugiemu się zwrócili. Najpierw ci Amonici zaczęli walczyć z tymi mieszkańcami gór Seir, a potem wszyscy naraz ze sobą. Przyszedł więc Jehoszafat i jego lud, aby zebrać ich łupy. Znaleźli przy nich pośród zwłok bardzo dużo bogactwa i kosztownych klejnotów. W 27 wersecie czytamy w drugiej części. Pan bowiem ich, może przeczytam cały, potem zawrócili wszyscy mężczyźni Judy i Jerozolimy z Jehoszafatem na czele, aby wrócić do Jerozolimy z radością. Pan bowiem ich rozradował z powodu ich wrogów. Pan Bóg odniósł cudowne zwycięstwo. Lud, który zaufał Panu i król, który zaufał Panu, odnieśli cudowne zwycięstwo. I te ciężko niesione łupy, których ledwo mogli unieść, mówią nam o tym, jak wielkie bogactwo przynoszą do naszego życia takie trudne sytuacje. Takie trudne sytuacje, które przechodzimy z nową pieśnią na ustach. Nie z pieśnią narzekania. Nie z pieśnią, ach znowu tak, jak długo jeszcze, czemu znowu mnie to spotkało? Ze słowami żalu czy pretensji do innych czy do Pana Boga. To bym nazwał taką starą pieśnią. Pieśnią, którą śpiewa non-stop ten świat, która czasem nam chce się udzielić. Ale wierzę, moi drodzy, że zostaliśmy dzięki temu cudownemu dziedzictwu przeznaczeni do zwycięstwa w Jezusie Chrystusie nad wszelką trudną sytuacją i okolicznością. I dlatego możemy śpiewać nową pieśń na chwałę naszego Boga. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie widzimy rozwiązania. A jak widzimy z tych sytuacji, często ta nowa pieśń jest tym momentem przełomowym w tej duchowej bitwie. i przychodzi cudowne zwycięstwo. I strach Boży padł na wszystkie królestwa ziemi, gdy usłyszały, że Pan walczył przeciwko wrogom ludu Izraela. Werset 29. Moi drodzy, tak właśnie się dzieje. Strach. Nasz przeciwnik odchodzi ze strachem, gdy z naszych ust wypływa pieśń uwielbienia dla naszego Pana. Chciałbym, byśmy jeszcze na parę minut przenieśli się do drugiego listu Pawła do Tymoteusza. To werset, który ostatnio bardzo mi towarzyszy intensywnie. Przeżywam go. Pierwszy rozdział i werset 7. Drugi Tymoteusz 1:7. Myślę, że wszyscy go znamy. Przyjrzyjmy mu się jeszcze przez chwilę. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni. Zauważyłem, że mam problem czasem z duchem bojaźni. Właśnie bojaźń i strach w obliczu trudności sprawiają, że się chwieję, że tracę wiarę, tracę zaufanie, brakuje mi sił, dlatego że to nie jest z Ducha Bożego. Duch bojaźni nie pochodzi z Ducha Bożego, ale z ducha tego świata, z ducha ciemności. Co robi z nami duch bojaźni? Opanowuje nasze myśli. Zniewala, ogranicza. Jeśli na czas tego nie zauważymy, możemy żyć w takim duchu albo pod jego wpływem. Możemy pod wpływem ducha bojaźni rozpoczynać każdy dzień i kończyć dzień. Możemy pod wpływem ducha bojaźni podejmować decyzje. Albo nie podejmować dobrych decyzji. Albo podejmować złe decyzje. A czasem pod wpływem ducha bojaźni możemy żyć przez wiele lat. I on odbija piętno na naszym życiu. I wypowiadamy tak wiele razy: boję się tego, boję się tamtego. Obawiam się tego i obawiam się tamtego. Strach o to czy tamto mnie paraliżuje. Ale to nie jest z Ducha Bożego. Apostoł Paweł mówi tutaj do swojego duchowego syna, Tymoteusza. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni. Ale jakiego ducha nam dał? Pan Bóg dał nam Ducha Świętego, który jest duchem mocy. Duchem mocy, czyli duchem odwagi, czyli duchem zwycięstwa. Duchem, który odnosi zwycięstwo, jak w historii Jehoszafata. Właśnie ten duch, Duch Święty, zstąpił i przyniósł zwycięstwo dla przestraszonego króla i jego ludu. I tak dzisiaj Duch Święty jest tutaj, jest z nami, jest w Tobie i przynosi zwycięstwo dla wystraszonego Twojego serca, dla przerażonych Twoich myśli, do sytuacji, w których się boisz i w których jesteś bezradny. Przychodzi Duch Mocy, Duch Święty, aby dotknąć i zabrać wszelki strach, wszelką bojaźń, wszelki lęk i wszelki niepokój, bo żadne z tych nie pochodzi z Ducha Bożego, ale z ducha tego świata ciemności. I nie możemy pozwolić na to, by im ulegać. Lecz ducha mocy i odwagi, w którym zwyciężamy. Wierzę, że Duch Święty dzisiaj dotyka tych miejsc w naszych sercach, w których się boimy, w których drżymy przed wrogiem, bo jest tak liczny i tak potężny i tak silny. A jednak Pan Bóg mówi, nie bój się, jestem z Tobą. Jestem z Tobą, bo moje imię jest Emanuel, Bóg z nami każdego dnia i w każdej chwili. Czytamy o tym również, że dał nam ducha miłości. Duch Święty jest również duchem miłości. Po tej miłości, która jest w nas i która z nas wypływa jak ze źródła, może poznać świat, że należymy do Niego. Po tej miłości, którą okazujemy sobie nawzajem, w której usługujemy sobie nawzajem, w której uważamy innych za wyższych od siebie. Takiego ducha miłości przyniósł nam nasz Pan. I taki duch, Duch Boży, może wypełniać, wierzę, że wypełnia również i Twoje serce. Duch mocy, duch miłości, by usługiwać sobie nawzajem i zdrowego umysłu, zdrowych i trzeźwych myśli. Myśli, które nie są zatrute przez ten świat, przez wpływ tego świata. A wiemy dobrze o tym, że ten świat chce wpływać na nasze myśli. Abyśmy myśleli tak jak on, tak jak myśli ten świat. Abyśmy się bali, abyśmy byli skupieni tylko na sobie. To nie tak. Duch Święty przynosi zdrowe myśli. Myśli z Bożej perspektywy. Zobaczcie, co wydarzyło się w historii, którą dzisiaj przerabiamy. Gdy Duch Święty przemówił, przyszło zupełnie inne podejście, inne zrozumienie, inne poznanie. Cały problem był pokazany z zupełnie innej strony. Nie bójcie się, bo jestem z wami. Potrzebujemy, aby nasze myśli były zdrowe. Potrzebujemy, aby nasze myśli były czyste. Potrzebujemy, dlatego że to w naszych myślach najczęściej przegrywamy. Ale też w naszych myślach rodzi się każde nasze zwycięstwo. To, co jest widoczne później, co się materializuje, co widzą inni, rodzi się również w naszych myślach. Gdy zdecydowanie wypowiadamy słowa wiary, słowa Bożej obietnicy, zaufam Panu, nie będę się bał, bo cóż może uczynić mi człowiek? Tak uczy nas Boże Słowo. Moi drodzy, i tak powoli dochodzimy do końca mojej usługi, mojego zwiastowania dzisiaj. Ale chciałbym, by to był też czas, w którym staniemy przed Panem. I może poproszę już tutaj zespół. I może poproszę Was o powstanie. Potrzebujemy zwycięstwa w naszych myślach. Pan Bóg nam je obiecuje, Pan Bóg nam je gwarantuje, jeśli zawsze będziemy się poddawać Jego Duchowi, bo Duch Święty przynosi dobre myśli. Nigdy to nie są myśli związane ze strachem, a jeśli z bojaźnią, to Bożą bojaźnią. Zdrową bojaźnią, która prowadzi nas do upamiętania i do uniżenia i do pokory. Nigdy nasza moc i nasze zwycięstwo nie ma swych korzeni w zuchwałości, w naszej sile, ale zawsze w Jego mocy i w Jego zwycięstwie i w tym cudownym dziedzictwie, które zostało nam dane, w tym cudownym dziedzictwie, które zostało nam przekazane dzięki temu, co uczynił Pan Jezus na krzyżu. Cudowne zwycięstwo i zapewnienie, które wypowiedziane jest w Jego imieniu. Bóg z nami.